miniuraterstwo. To wszystko prawda, co Rafał powiedział. Potem mierzyliśmy czas, kto dłużej ten odważnik uniesie. Oczywiście spór winami ciężko jest wygrać, jeśli chodzi o siłę. Więc zawsze ten kompleks nam pozostawał mnie i mojemu bratu. Zawsze byli silniejsi.
To jest moja córka.
Ale nawiązując do tego, co Rafał chciał powiedzieć, bo myślę, że chciał powiedzieć, że dobrze jest, że teraz podchodzimy do tego odważnika razem. Znaczy są takie rzeczy, które razem chcemy podnieść i dzisiaj naszym zadaniem, jego i moim, nas wszystkim jest to, abyśmy na tym miejscu zbudowali się, abyśmy się przybliżyli do Pana Boga, aby ten wysiłek, który podjęli organizatorzy dzisiejszego spotkania, był tego godny. Żebyśmy mogli powiedzieć, przyjechali bracia i pojechali troszkę lepsi, trochę pocieszeni, zadowoleni z tego, z więzi braterskiej, poznali Pana Boga trochę bliżej, przeczytaliśmy trochę z Jego słowa i ten odważnik razem go chcemy ponieść i żeby to było wszystko Panu Bogu na Jego większą chwałę i Wam bracia ku wewnętrznemu zadowoleniu. Pierwszą rzecz, od której chciałbym zacząć, to jest to, że wielu z nas pozostaje jeszcze pod wrażeniem atmosfery wczorajszego dnia, a szczególnie jego ostatniego akcentu, mianowicie chrztu, który się odbył. I ja też muszę powiedzieć, że w tej miłej atmosferze chciałbym pozostawać jak najdłużej. Jeden werset taki brzmi mi w moich uszach, kiedy myślę o tym wczorajszym dniu, taki osobisty. Apostoł Paweł w jednym miejscu mówi, że odtąd nikogo już nie znamy według ciała. A jeśli nawet Chrystusa znaliśmy według ciała, to już Go według ciała nie znamy. I te osoby, które wczoraj wsiadły na pierwszej ławce, znam ich od wielu lat. Może najkrócej siostrę Basi, ale też jest to parę lat. I wszystkich znam od paru lat, a mam takie poczucie, że potrzebuję poznać je na nowo. Że w nich jest coś takiego nowego, o czym pewnie znałem ich jako osoby, z którymi się stykaliśmy, jako towarzyszy różnych rozmów. A że teraz jest jeszcze oprócz tego wszystkiego jest coś takiego, że trzeba poznawać ich na nowo, trzeba poznawać na nowo ten pierwiastek Boży, który gdzieś tam się rodził, on jakiś czas się rozwija, a teraz doszedł do takiego etapu, że ktoś chce powiedzieć wszystkim dookoła, chcę służyć Panu Bogu. To jest moja decyzja w życiu, tak będę robił, usłyszcie to, bo taka jest moja decyzja w życiu. To jest bardzo piękny moment i wszyscy z wielkim zaangażowaniem idziemy, ten spory kawałek tam do tego kanału, żeby zobaczyć może szczególnie te uśmiechnięte twarze, które wychodzą z wody. Bo to jest uśmiech, który bardzo lubimy, bo to jest uśmiech pewnej ulgi. To jest tak, że człowiek w życiu czasami się zmaga z różnymi decyzjami, to o czym brat Mirek też mówił w wykładzie, że się zastanawiamy i ważymy różne rzeczy, bo podchodzimy do wielu decyzji bardzo poważnie w życiu, aż w końcu mówimy, że nie ma dla mnie w życiu innej drogi. Mniej więcej spróbowałem różnych rzeczy i wiem co w życiu chcę zrobić. I jest taki moment ulgi, taki moment, tak, stało się, od tej pory jest, nie ma wyjścia i jest ten moment takiego uścisku, jak tam Rafał prowadzi innych, to jest to, że czujemy wtedy jakoś tak, że wszyscy jesteśmy razem. Te momenty nas bardzo wewnętrznie zespajają w nich i jesteśmy razem. I chciałbym, żebyśmy w tej miłej atmosferze pozostali, chociaż temat, który chciałbym bratostwu dzisiaj zaproponować, nie do takich bardzo lekkich, łatwych i przyjemnych nie musi należeć. Po pierwsze, taka jest, parę razy zdarzyło mi się już mówić tutaj do braterstwa w Ciemnoszyjach i specyfika tych moich wystąpień jest taka, że są to przemyślenia przygotowane na gorąco. To ma swoje dobre i złe strony. Dobra jest taka, że jest to przygotowane coś specjalnie dla Was, dla tej społeczności tutaj. Przemyślenia zebrane, nie wykład, jak to się mówi, odgrzany z Krakowa czy skądś tam, tylko po prostu przygotowany na tą okoliczność w ciągu jednej nocy. No właśnie, a to jest ten słaby punkt, że w ciągu jednej nocy, to znaczy, że... W ciągu jednej niecałej nocy to jest to, że nie wszystko musi być jeszcze tam bardzo dobrze przemyślane i dobrze złożone, więc to jest ten plus i minus, który chciałbym, żebyście przyjęli. I temat nie jest do końca łatwy. W mojej naturze leży, ja tak czuję, że chciałbym mówić rzeczy właśnie przyjemne i dobre. Bo lubię, jak wszyscy się cieszą, jak są zadowoleni, no bo w sumie te oprócz smutnych rzeczy, które nas w życiu spotykają, to jednak Ewangelia jest dobrą nowiną. I wszyscy byśmy chcieli wyjść z nabożeństwa, że jesteśmy podbudowani, że czujemy miłość Bożą, że czujemy, że Pan Bóg jest dobry i że ta dobroć Boża jest widzialna wokół nas. Jest widzialna w społeczności, która jest wokół nas, że jest widzialna w przyrodzie, jakakolwiek by ta pogoda nie była, ale czujemy, że jakaś wielka siła tym wszystkim kieruje, tym wiatrem zarządza. Nie dyskutujemy z tym i przyjmujemy tą przyrodę, którą Pan Bóg stworzył i tak nią zarządza, jak chce. I takie bym chciał wykłady przyjemne mówić. Ja dzisiaj chciałem mówić o problemach między braćmi i chciałem mówić też, żeby on był wykład przyjemny. Chciałbym, żeby on był miły. Bywają takie sytuacje, że trudno nam, że nie widzimy dokładnie rozwiązania pewnych dylematów. I przyznaję też szczerze, że to czytanie, które chciałem z braterstwem dzisiaj przeprowadzić, no jest wynikiem różnych debat, dyskusji między braćmi, które w ostatnim czasie się zdarzają. No, a bywa tak czasami, że spotykają się braci, zjeżdżamy się z całej Polski, przez cały dzień obradujemy i wychodzimy z poczuciem, że to nie tak, że to jest źle, że padły nie takie słowa, że nie takie uczucia się wzbudziły i że nie mamy do końca pomysłu, co z tym zrobić dalej. I jedni, bracia tradycyjni, nietradycyjni, wszyscy mamy poczucie, że to poszło nie tak. I problem tego, że czasami mimo dobrych chęci rzeczy wychodzą nie tak, jest problemem dawnym i starym. I problemy między braćmi, a właściwie temat, jeżeli już mówimy o tytułach wykładów, to chciałbym go nazwać Zatarg i spór niemały. Tak jest powiedziane, że powstał zatarg i spór niemały. Te problemy są stare, jak stara jest ludzkość. I co wtedy robimy? Kiedy trafiamy na coś takiego, czego nie możemy przeskoczyć, tu chciałbym się odwołać do recepty, którą podał wczoraj brat Janek Knop, który mówił, że trzeba czytać Biblię. Trzeba czytać Biblię, bo przez jej czytanie nie tylko, że potrafimy znaleźć odpowiedzi wprost, że zastanawiamy się, jak należy postąpić, potrafimy znaleźć pewne miary sądu, też jak brat Daniel mówił, że potrafimy osądzić rzeczy według zasad Bożych, zasada Boża jest taka i taka. I tak czasami robimy, próbujemy znaleźć jakąś zasadę Bożą i próbujemy tą umiejętność osądzenia spraw i oddzielenia dobra od zła znaleźć, ale także przez czytanie Biblii wyrabiamy sobie pewien instynkt. To jest tak, że nawet czytając to objawienie, potrafimy znaleźć w nim pewien sposób działania Bożego. Że Pan Bóg działa w taki sposób. Czasami bywa tak, że szatan wypuszcza rzekę, żeby zatrzymać dobre rzeczy, albo że pojawiają się zwierzęta, bestie. I czytamy, przez czytanie tego wyrabiamy sobie ten instynkt. I dzisiaj myślę sobie tak, że w ogóle przychodzi taki czas, że powinniśmy czytać dużo dziejów apostolskich. Brat Janek z nami tutaj czytaliśmy w poprzednim rozdziale, w poprzedniej godzinie Dzieje Apostolskie. Chciałbym, żebyśmy w tej godzinie również czytali Dzieje Apostolskie, dzieje pierwszych chrześcijan, tych, którzy wzrośli w tradycji wybrania Bożego, będąc wychowani blisko Boga, w prawie Bożym, a potem przyjęli i uznali, że tym, który był do nich posłany, Mesjaszem, był Jezus Chrystus, mimo tego, że innego się spodziewali. I działalność pierwszych chrześcijan jest dla nas bardzo pouczająca. I chciałbym też, żebyśmy razem przeczytali jedną historię, calutki rozdział, 15 rozdział Dziejów Apostolskich i próbowali z niego wyciągać wnioski, i aby on nas pouczył. I chciałbym też, braterstwo, zaproponować taką formułę, żebyście też uczestniczyli w tej rozmowie. Bo zwłaszcza kiedy dotykamy takich rzeczy, gdzie opinie mogą być różne, ten, który tutaj stoi, czuje się czasami nieswojo, kiedy się wypowie kategorycznie, ale być może, że czasami to z tym swoim kategorycznym stwierdzeniem ktoś tam siedzi na ławce i się z nim mocno nie zgadza. Więc dzisiaj zróbmy tak, jak ktoś się mocno nie zgadza, to niech podniesie rękę, ja udzielę głosu i spróbujemy zrobić tak, żeby można było wyrazić też opinię inną. Braterstwo, więc zacznę od pierwszego pytania do Was. Jaka była podstawowa trudność i kontrowersja, jaka istniała wśród pierwotnych chrześcijan? Zasadniczo źródła, moim zdaniem, były, można by podzielić je na dwie sfery. Źródła takie, powiedziałbym, osobiste i personalne. Znaczy było tak, że wśród tych ludzi pojawiali się, jak przy każdej nowej ideologii, ludzie o różnych temperamentach, o różnych celach. I były takie sytuacje, że apostoł mówił, że ci ludzie właściwie mienią się być braćmi, ale braćmi nie są i właściwie swoim życiem nie pokazują tego, że służą sprawie Bożej. To były takie sprawy ewidentne, ale były też różnice w opiniach. Braci uważamy wszystkich, którzy chcieli dobrze i poświęconych. Jaki był podstawowy dylemat w tym pierwotnym kościele?
Zachowanie
zakonu. Pomalutku, brat Józef, bardzo proszę.
Zachowanie zakonu. Chrześcijanie pierwsi, okres judeo-chrześcijaństwa, czyli zachowywanie nadal zakonu Mojżeszowego.
Kto jeszcze by chciał coś dodać tego? Brat Mirek, tak?
Obrzezanie.
Tutaj potrzebujemy słowo też komentarza. Na czym polegała kontrowersja wokół obrzezania?
Kontrowersja wynikała z pierwszego wersetu. Niektórzy przyszedłszy z judzkiej ziemi nauczali braci, iż jeśli się nie obrzezacie, według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni.
Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby coś do tego dorzucić? Bo myślę, że to jest trafna diagnoza. Brat z Piotrek.
Tą samą problematykę porusza apostoł Paweł w liście do Galatów.
Zgadzam się z tym, że obrzesta, szczególnie obrzesta, i te same jakby wydarzenia list do Galatów porusza i tam wyjaśnia to i stanowczo daje temu odpór, że sprzeciwiłem się wyraźnie temu. A ci, którzy byli uważani za filary po zapoznaniu się z moim stanowiskiem, mówi, nie odrzucili mnie, a wręcz przeciwnie, podali mi prawicę na zgodę. I zgodzili się z tym i powiedzieli, że ja idę do pogan, a apostoł Paweł to mówi, a inni, Kefas, czyli Piotr, inni do Żydów.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, braterstwo, że tutaj... Czy jeszcze ktoś chciałby wypowiedzieć? Myślę, braterstwo, że tutaj ta diagnoza trafnie została przedstawiona. Jest tak, że uświadamiamy sobie, że właściwie no, chrześcijaństwo rozwijało się jako pewna kontynuacja no, judaizmu, bracia z Żydów, ludzie, którzy byli wychowani blisko Pana Boga. Pan Jezus do nich przyszedł, w tym kraju wśród nich był, wśród nich odbyło się no, na dzieło zbawienia i zostało począwszy już od Jana Chrzciciela skierowane do Żydów pewne posłannictwo, że oto przychodzi Mesjasz i niektórzy go przyjęli. I niektórzy go przyjęli, przynajmniej rzeczywiście ten Mesjasz jest inny niż się spodziewaliśmy, ale potwierdzają to znaki, potwierdzają to cuda, potwierdza to mowa, zgadza się to z pismami prorockimi, rzeczywiście coś, czego nie dostrzegaliśmy, że to jest Mesjasz i tak on został posłany. I problem, który powstał, to jest taki, że ci, którzy przyjęli tego Mesjasza Żydzi i żyli tak jak żyli. Problem powstał wtedy, tak się on właściwie no, narósł mocno, kiedy apostoł Paweł, głosząc to posłannictwo wśród braci Żydów, był on różnie przyjmowany. W pewnym momencie no, był przyjmowany często niechętnie i źle. W pewnym momencie skierował się do pogan. I okazało się, że wśród tych, którzy nie byli wychowani blisko Boga, oni z wielką chęcią przyjmują posłannictwo o Zbawicielu świata. I niektórzy mówili dobrze. Dobrze, że przyjmują. I niech teraz wstąpią, niech się obrzeżą i niech stosują prawo tak, jak żyliśmy my, jak nakazuje prawo Boże. I kontrowersja była wobec tego, czy ci, którzy przyszli nie od Żydów, powinni przestrzegać wszystkich przykazań całej tradycji i całego prawa, które Pan Bóg dał Izraelitom, czy też nie. Tak więc, braterstwo, zacznijmy czytać ten 15 rozdział. A pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci. Jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w tej sprawie, w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. I pierwsza rzecz, która tutaj w tym fragmencie rzuca nam się w oczy, to jest to, że ten nasz tytułowy zatarg i spłonie małe. Tak już było, że były różne opinie, różne zdania i wywołało to gorące dyskusje. I jest w tym chyba, powiedziałbym, nawet coś dobrego. Czasami potrzebne jest odbycie pewnych debat. Dobrze jest, kiedy bracia ze sobą rozmawiają. Źle, że jest to zatarg i spór. Lepiej, żeby to było inaczej, ale musi być miejsce, kiedy pojawiają się rozmowy i debaty. I po poprzednim wykładzie, pewnie po tym, co brat Janek powiedział, wiele osób powie, nie zgadzam się. Nie mógł tak powiedzieć. Spłycił zagadnienie restytucji. Powiedział, że restytucja to jest tak, a przecież restytucja to jest zjawisko wielowątkowe i podszedł do niej jednostronnie. I też nie jest dobrze, jeżeli po takim akcencie brat Janek z ludźmi, którzy rozumieją podobnie, spotykają się w jednym kącie, a ci, którzy je rozumieją inaczej, spotykają się w drugim kącie. I mówią, no proszę, wreszcie powiedział. Tam w Budziarzach powiedzieli tak, a w Ciemnoszyjach Ciechanowski powiedział tak. To nie jest dobra, tak to oceniam, to nie jest dobra atmosfera. Dobrze byłoby, jakby to kółko można było rozszerzyć i brat Janek stawiłby czoła tym, którzy uważają, że można bronić takiego podejścia, że restytucja się rozpoczęła, a że jego zdanie jest krzywdzące. Tak samo po konwencji w Budziarzach powinien być taka możliwość, że ktoś by powiedział, no bracie, tak przedstawiłeś, ale przecież spróbuj spojrzeć na to z zupełnie innego punktu widzenia. I jest pewien problem, który odczuwamy, że tej debaty czasami do końca nie potrafimy przeprowadzić i czasami jej potrzeby odczuwamy. Chcielibyśmy, my jako ci siedzący na ławkach tutaj, który właściwie przychodzimy to, aby się zbudować trochę, chcielibyśmy, żeby bracia potrafili pokazać, że czytamy Pismo Święte. I dobrze powiedział brat Janek, że 90% się zgadzamy, 10% czy może gdzieś tam dyskutujemy. Oczywiście czasowo te 10% zajmuje nam dużo więcej naszej energii, ale właściwie co do wielkiego zrębu nie ma między nami jakiejś dyskusji i cieszymy się, że te 90% nas łączy. I chcielibyśmy, że nawet jak przychodzi te 10%, to bracia ze sobą rozmawiają, przedstawiają jakieś różne punkty widzenia, ale suma summarum poklepią się po ramieniu i mówią, no nie przekonują mnie twoje argumenty, ale atmosfera jest dobra. Tego byśmy często oczekiwali. I muszę powiedzieć, że bardzo mnie poruszyło kiedyś brat Piotrek Kubic na jednym z swoich wykładów w Krakowie. Pokazał to, że właśnie brat Russell potrafił przeprowadzić z kimś debatę, wyzwać kogoś na debatę, albo nie wiem, czy sam był zaproszony do tej debaty, ale przeprowadzić publiczną debatę na pewien temat i znaleźć taką formułę, że rozmawiamy o istocie sprawy i przekonujemy się do tego, jakie jest Boże rozporządzenie w danej sprawie i próbujemy go dociec. Czytajmy braterstwo fragment dalszy. A gdy ci wyprawieni przez zbór szli poprzez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan i sprawiając tym wielką radość wszystkim braciom, a gdy przybyli do Jerozolimy, zostali przyjęci przez zbór oraz apostołów i starszych i opowiadali, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. A niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać i nakazać im, aby przestrzegali zakonu mojżeszowego. I w tym miejscu znowu z kolei pytanie do was. Czy ci ze stronnictwa faryzeuszów czynili to w szczerości serca, czy też chodziło im o własną pozycję? Jak sądzicie? Brat Piotrek mówi, że... Mówi, że z przekonania. Kto jeszcze by chciał? Proszę was. I brat Janek.
Obrzeska była ustawą wieczną. Dlatego oni przekonani.
Dziękuję bardzo. No braterstwo, podzielacie moje zdanie. Sądziłem, że czasami to słowo faryzeusz wzbudza w nas takie negatywne skojarzenie. Że jak faryzeusz, to już fałszywy, to już nieszczery, to już chodzący w długiej szacie i który myśli tylko o sobie samym. Ja myślę, że czy dobrze powiedzieliście, ci bracia tak rozumieli. Mówimy o nich bracia, bo to byli faryzeusze, którzy uwierzyli. Nie mamy żadnych podstaw, aby odmawiać im dobrych intencji. Nie mamy żadnych podstaw, żeby traktować ich gorzej. O ile brat Daniel. Bardzo, bardzo proszę.
Mówił, że się, żeby się zgłaszać, jak się nie zgadza. No bo w Galatach nie zdążyłeś znaleźć tego wersetu. W liście do Galatów, w drugim rozdziale jest napisane, że Tytus, który ze mną będąc był Grekiem, nie był przymuszony obrzezać się, a to dla prowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegowali wolność naszą, którą mamy w Chrystusie Jezusie, a będąc niewolę podbili. Także ja przypuszczam, że byli wśród faryzeuszy szczerzy ludzie, ale byli też fałszywi braci.
Może tak być. Znaczy mogli być. Natomiast to, o czym ja sobie pomyślałem, że pierwszy raz jak czytałem ten fragment, to miałem skojarzenie, no tutaj faryzeusze narobili zamieszania, ale potem pomyślałem, że to jest może zbytnia generalizacja. Bo przecież jednym z faryzeuszów był również apostoł święty Paweł i Nikodem, który przyszedł do Pana Jezusa, był też faryzeuszem i nie jest dobrze stosować zbytnich generalizacji, a mamy do tego skłonność, no może ja mówię, że mamy do tego skłonność, aby lokować może stosować pewne uogólnienia. I bywa tak, że pewne kręgi mają swój specyficzny charakter. Pewne zbory mają swój specyficzny charakter. I pewne rzeczy, które, przepraszam, że tak powiem po nazwisku, ale jak ktoś nie zgadza, to może zawsze podnieść rękę, że pewne rzeczy może inaczej ujdą w Biłgoraju, a inaczej ujdą, jak Badianek mówi, w Szczytnie czy w Olsztynie. Tak jest. Pewne kręgi na inne rzeczy kładną akcent i inaczej je rozumieją. I tak bywa. I w tym momencie przyznajmy, mimo wotum separatum, że brat Daniel może mieć rację, że w tamtym środowisku byli i inni, że przyznajmy też tym braciom prawo do tego, żeby zaprezentowali swoje stanowisko. I właściwie trzeba powiedzieć, że apostoł Paweł i Barnaba to prawo im przyznali. To znaczy uznali, że ta sprawa wymaga szerszej dyskusji. Nie można jej skwitować, tylko powiedzieć, że oni mają złe intencje, tylko tą sprawę trzeba szerzej przedyskutować. Z tej sytuacji wyciągam również i ja ten wniosek, aby próbować ze sobą rozmawiać i unikać pewnych uogólnień. Znaczy nie zawsze uogólniać na podstawie ktoś z jakiego kręgu się wywodzi. No prawdziwa nie przyjechał z Krakowa, to pewnie tutaj z tego zamkniętego środowiska takiego krakowskiego. No może być może, że w tym charakterze Krakowa coś jest, ale żeby spróbować wyjść czasami poza pewne uogólnienia. Tu jeszcze brat się zgłasza, chciał coś powiedzieć.
Dobrze, w Krakowie, bo brat przede mną się zgłaszał.
Przepraszam, jakbym nie widział, to proszę.
Ja uważam, że problem polega na niezrozumieniu figury i poza figury. Ci bracia, faryzeusze, po prostu literalnie to traktowali. Stąd wynikało nieporozumienie. Mm-hmm. I można powiedzieć, uogólniają sprawę, że apostoł Paweł właśnie te sprawy potem wyjaśnił. Mm-hmm. I to oni podchodzili tak literalnie. Nie rozumieli, że to rzeczy są figuralne, że to oznaczają obrzeska, ale to serca, a nie ciała i tak dalej, i tak dalej. To nieporozumienie stąd wynikało. Nie do końca zrozumienie tekstu biblijnego.
Bardzo dziękuję, bracie Wolek. Brat jeszcze.
Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy przez moment przeczytali dokładnie to, co ten człowiek powiedział. Lecz niektórzy ze stronnictwa faryzeuszów, którzy uwierzyli, powstali mówiąc, trzeba ich obrzezać, i nakazać im, żeby przestrzegali zakonu mojżeszowego. Dla mnie jest to próba jak gdyby przejęcia jakby tutaj uzyskania głosu decydującego przez to stronnictwo. Oni się może czuli jakby niedowartościowali i tutaj wypowiedzieli się jak gdyby w imieniu wszystkich. I zobaczmy, że oni użyli tu takiego trybu i nakazać im. Jak gdyby to była próba zawłaszczenia sobie, przejęcia władzy, co później widzimy to w tym, jak Kościół katolicki po prostu zawłaszczył sobie tą drogę pańską. I tutaj wydaje mi się, że to była próba przejęcia władzy. Tak bym to, sądząc z tego tonu wypowiedzi tutaj zapisanego. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ale spróbujmy w braterstwo zrobić wysiłek intelektualny i spróbujmy ich zrozumieć. I spróbujmy zrozumieć tych, którzy wśród nich byli szczerzy, bo ja próbuję zrozumieć tradycjonalistów, tamtych, którzy trwali przy pewnej tradycji. Uświadommy sobie taką rzecz, że ta idea nowa, ona się rozwijała na pewnym podłożu. To jest tak, że kiedy Pan Jezus opowiada pewne rzeczy, to nie opowiada ich w próżni. I na przykład, daję Wam przykład, kiedy mówi, jeżeli kogoś chcemy napominać, to idź do niego osobiście, a jeżeli by Cię nie posłuchał, to bądź sobie dwóch, a jeżeli tych dwóch tam nie usłucha, to przedstaw sprawę zborowi. Jakiemu zborowi? Już nie było wtedy zborów chrześcijańskich. Chrześcijanie byli dopiero, uformowali się znacznie później. Nie, trudno było powiedzieć, że istniały wtedy zbory chrześcijańskie. Istniała jakaś taka sformułowana struktura wyznawców Jezusa. Raczej wtedy wyznawcy Jezusa gromadzili się wokół Niego i apostołów. Trudno zakładać, że istniały wtedy zbory chrześcijańskie. A zbory chrześcijańskie rozwijały się na strukturze lokalnych społeczności żydowskich. Apostoł, kiedy przyjeżdżał, to często przychodził, pierwsze kroki swoje skierował gdzie? Do synagogi. Istniało miejsce, gdzie ludzie wychwalali Boga, gdzie Mu służyli, gdzie znali Jego prawo. Trudno, żeby się kierował gdzie indziej. Kierował swoje kroki do synagogi i tam to chrześcijaństwo ono się rozwijało w połączeniu z tym. No i trzeba mieć świadomość, że jak każda społeczność ma swoje zwyczaje, ma swoje nie tylko takie obyczaje, ale ma więc ugruntowany sposób myślenia. I trudno powiedzieć, żeby bracia, którzy przestrzegali prawa przez całe swoje życie, przyszło im łatwo powiedzieć, że to teraz jest nieistotne. Wyobraźcie sobie nas samych, gdyby nam powiedziano, że rzeczy, do których jesteśmy święcie przywiązani, uważamy je jako grunt naszej wiary. I ktoś mówi, że to w tej chwili jest kwestia dyskusyjna, można tak, można inaczej. Trzeba zrozumieć to, że przejście takiego procesu i rozważenie tej sprawy, ona wymaga pewnego wysiłku. I takie mam wrażenie, że no, ta działalność apostoła Pawła była odbierana jako właśnie, no, nazwijmy to, nowa myśl. Że ci, którzy przychodzą, owszem, może być tak, że rzeczywiście posłannictwo Boże przyjmują poganie, zgoda, ale mamy prawo Boże. Od tysięcy lat go przestrzegamy i prawo Boże jest niezmienne. Jak Baranek powiedział, obrzezanie jest nazwane ustawą wieczną i na jakiej podstawie można go odwołać. Tu można powiedzieć to, co brat Wolek mówił, dyskutować, ale tą rzecz no, należy zrozumieć. Mówi o tym po to, abyśmy przekładając tą sytuację próbowali zrozumieć czasami też i innych braci. Uświadommy sobie też to, że wśród nas bywa różnorodność środowisk, wychowania. To sobie też niedawno uświadomiłem, że niektórzy z braterstwa, może z tych dawnych czasów powojennych, wywodzili się ze środowisk arystokratycznych. Brat Paweł Kozłowski opowiada w Warszawie o siostrach w wielkich kapeluszach, które zasiadały. Jakbyście zobaczyli też zdjęcia z czasów brata Rastra. Jest taka bardzo fajna pozycja wydana przez braci rumuńskich, gdzie jest dużo zdjęć. To tam naprawdę te nadobne niewiasty to są arystokraci. To nie są siostry tylko w chustkach takie ze środowisk wiejskich. I ta Ewangelia rozwijała się równie dobrze, o ile nie lepiej, w środowiskach wiejskich, gdzie przyjeżdżał brat pielgrzym do wsi i zbierano różnych ludzi. Niektórzy z nich przyjmowali Ewangelię i tak jest. I trzeba sobie uświadomić, że gdzieś w tym naszym wspólnym gronie spotykają się siostry w wielkich kapeluszach i siostry ze środowisk wiejskich. Trzeba o tym wiedzieć i trzeba wiedzieć, że istnieją różnice w przyzwyczajeniach. Że dla jednych filharmonia nic nie znaczy, a dla drugich pewien obyczaj wyciągnięty z uprawienia ziemi, z roli, pewien sposób życia też jest zupełnie niezrozumiały. Ale to Ewangelia jest prosta. Pan Jezus mówi o siewcy, że to jest tak, jak my to codziennie robimy. A tamci w ogóle nie wiedzą, o co chodzi i pewnych przypowieści one nie mogą do nich dotrzeć. Więc te różnice istnieją, trzeba o tym wiedzieć raz, a drugie trzeba wiedzieć, że to nie są różnice wartościujące. Czyli nie mamy żadnego prawa powiedzieć, że pewne pochodzenie społeczne jest lepsze lub gorsze. I nie możemy wywierać wzajemnie presji i uznać, że właściwie to tylko ten styl wiejski on jest dobry, albo nie można powiedzieć, że styl arystokratyczny jest dobry. I próbujemy zawsze to wyważyć, mimo tego, że czasami nasze gusta się różnią. I nawet tutaj na tej konwencji, no jakbyście słuchali, jakiego wczoraj po zakończeniu bracia puścili przez głośniki muzykę i tam były śpiewane pieśni z takim lekkim zaśpiewem, w pewnym stylu. No a w przerwie dzisiaj była muzyka w zupełnie innym stylu i pewnie dla jednych jest ta niestrawna, dla drugich jest ta. są pewne gusta, środowiska, w których się wychowaliśmy i o tym wiemy. Natomiast nie możemy przesądzać o wartości. Nie mamy żadnego prawa powiedzieć, że owa siostra z Rumunii wychowana gdzieś tam w tej rumuńskiej wsi jest albo lepsza, albo gorsza od siostry ze Stanów Zjednoczonych wychowana w zupełnie innym środowisku. Jedyne co, to musimy sobie zdawać sprawę, że pewne różnice między nami mogą wynikać z różnego wychowania i z różnych środowisk. Idąc krok dalej, niektóre różnice mogą wynikać również też z innego wychowania w pewnym sposobie myślenia. I tak czasami bracia mówią, że powinniśmy wrócić do tej prawdy, którą nasi ojcowie przekazali i że tutaj czasami zrobić taki skrót myślowy, z którym się nie bardzo zgadzam, że tu młodzież próbuje kwestionować. Nie mam kompletnie tego wrażenia, że młodzież próbuje cokolwiek kwestionować, dlatego że różne prądy istniały dawno. I przepraszam bardzo brata Janka, ale znowu się posłużę jego przykładem. To jest tak, ponieważ to jest mi bliski przykład, bo w jakim sensie wywodzi się z naszego zboru. Zboru, który jest mi bliski. I w naszym ruchu są bracia, którzy mówią, wychowałem się na tomach jak na podręczniku. Czytałem to i uczyłem się na pamięć, bo to jest prawda. I to jest pewien sposób wychowania. A jest też brat Janek, który swój sposób podejścia nie wymyślił sam, bo znam jego ojca i znam wypowiedzi jego ojca, który zaszczepił mu pewien sposób myślenia. Który mówił, że powinno być dużo różnych komentarzy, jedne są nam bliższe, drugie dalsze, ale nic nie szkodzi, żeby czytać różne komentarze. A więc w naszym środowisku też są różne wychowania i różne prądy, w których wzrośliśmy i spróbujmy je rozumieć bez ich wartościowania. Bez powiedzenia, że to jest bardzo tradycyjne, w nawiasie złe wychowanie, albo że jest to wolnościowe, w nawiasie też złe wychowanie. Spróbujmy to zrozumieć, sobie to uświadomić. Siostra się zgłaszała, więc udzielam głosu. Siostra Maroś. Nie, a to przepraszam, to myślałem, że to była ręka uniesiona. Rozgaduję się trochę, chyba trzeba sprzyć. Bardzo proszę, zdać film.
Chciałem powiedzieć, że oczywiście też nie lubię generalizować i z tym, co było mówione odnośnie hierarchii, kategorii braterskiej czy warstw wśród nas, ogólnie się zgadzam, ale musimy spojrzeć też na słowa naszego Pana, a dla nas, przynajmniej ja uważam, że to, co Pan powiedział, to dla mnie jest bardzo, bardzo ważne, a powiem na Życie Święte, a Pan powiedział tak, że nie przyszedłem do bogatych, do tych, co się dobrze mają, tylko do tych słabych, chorych, ułomnych i którzy potrzebują pomocy. I musimy szczerze powiedzieć, co, że nie wszystkie warstwy wśród naszych braci potrzebują pomocy. Chociaż nie chcę teraz to przekreślać, że ci, którzy się bardzo dobrze mają i są bardzo bogaci i są bardzo wykształceni, że oni naprawdę nie potrzebują pomocy, ale być może, że wszyscy oczekujemy czegoś takiego, żeby się uniżyć samego siebie, to co Pan powiedział, a nawet może to, żeby się na nowo narodzić. Być może w tym też coś jest, w tym co Pan już mówił do Nikodema, bo właściwie to Pan mu w ogóle odpowiedział na zupełnie coś, co on mówił do niego. On mówił tylko, że wiemy co czynisz, a Pan mówi, musi się narodzić. Chodzi na zupełnie coś innego. I może w tym jest to, ten łącznik pomiędzy tym, co było mówione, pomiędzy tymi wielkimi kapeluszami, między tym, tą skromną chusteczką, a może też tym, co były pewnymi poleceniami. Że komuś podlegamy. To, że pomiędzy nami jesteśmy i skłaniamy się do równości, to świadczy o naszej braterskości. Ale jeżeli mówimy o Panu i o głowie, to może należałoby też wprowadzić elementy zewnętrznego uniżenia pod to, że chcemy uszanować Pana jako głowę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Brat Małkowski tam jeszcze chciał powiedzieć, więc mikrofon musi tam powędrować, albo brat Małkowski przyjdzie.
Prawa o tym, że w tym wszystkim, co my mówimy, że jest właściwe lub niewłaściwe, posługują się jako podstawą trzymaną w ręku Biblią, Słowem Bożym, powinniśmy jednak brać pod uwagę fakt, że my wygłaszamy takie oceny, będąc ludźmi grzesznymi i z natury już skazanymi na pomyłkę w tym, co twierdzimy, że jest słuszne lub nie. Proszę nie myśleć, że ja chcę tę opinię w ten sposób wygłosić, żeby potwierdzić to, że jest dowolność wygłaszania wszelkich rodzajów sądów, że ja wspieram właśnie tego rodzaju postawy, ale zwróćmy uwagę do zgadectwa, bo mnie to od dawna nurtowało, jak potrafimy ewoluować i też zmieniać nasze postawy. Dziś brat, który do nas właśnie w tej chwili mówi, jest ubrany w sposób bardzo standardowy, tak to nazwijmy. Jeden z elementów tego ubioru to jest krawat. I bracie, nic to pieniądze mówiąc, gdybyś stanął, no, przepraszam, zrób ucieczkę w historię, gdybyś stanął na takiej konwencji 50, 60 lat, 70 lat temu, wprawiłbyś braci wielkie zgorszenie. Natomiast jednocześnie, gdyby ktoś z tamtych braci, ubrany na tamte czasy, stanął dziś, prawdopodobnie wprawiłby nas w wielkie zgorszenie, bo ja miałem także taki przypadek, kiedy ktoś kiedyś w przeszłości postanowił mnie powołać do modlitwy, miałem na siłę szukaną marynarkę, żeby w tej marynarce stanął, wygłaszając słowa modlitwy. Więc zwróćmy, drodzy bracia, uwagę na subiektywność, w pewnym sensie ułomność naszych ocen. Raz dla nas ten krawat będzie czymś znoszącym nas na jakieś wyżyny, także i życia duchowego, a raz będzie dla nas ułomnością, która nas będzie degradować. Wszystko zależy od tego, kiedy my na to patrzymy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Chciałbym tego wątku nie rozszerzać, ale obiecałem, że udzielę głosu to bratu Henrykowi na krótko. Muszę udzielić mikrofon. Zapraszam tutaj do brata Henryka Turbina. Ale skończmy ten wątek braterstwo.
To który wątek?
Przyznam się, że z wielkim zainteresowaniem przysłuchuję się tej dyskusji, naszym rozważaniom, ale są bardzo ważne i cenne, tylko ciągle zadaję jedno pytanie. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego skupujemy na różne tematy? Dlaczego wypowiadamy z takim zaangażowaniem swoje sądy? Dlaczego staramy się przekonać jednych drugich, że my mamy rację, a wy może macie rację mniejszą? Myślę, że podłożem są dwie takie ważne problemy. Pierwszy problem to, czy my potrafimy zrozumieć drugiego człowieka. Czy my potrafimy zrozumieć brata, siostrę, która wierzy może inaczej, czy może próbujemy jego osądzić. I tak naprawdę to myślę, że największym problemem w życiu każdego z nas jest to, że uzurpujemy sobie prawo do osądzania jedni drugich. I tu myślę, że gdy zrozumiemy to, i ja przynajmniej to do siebie przyjmuję z taką wielką szczerością i takim wielkim poważnością, że nie staram się osądzać innych, ale zawsze staram się spojrzeć w swoje serce, czy przynajmniej te słowa nie dotyczą mnie, czy może nie zacząłbym rozpatrywać sprawę od siebie, od mojego ja, od mojego postępowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I chciałbym na tym ten wątek braterstwo o tym zatrzymać. Przede wszystkim póki co wznieśmy się trochę jeszcze i najpierw czytajmy to, co jest. Ja wiem, że od razu nam się nasuwają pewne komentarze i związki z naszym życiem, ale spróbujmy czytać na razie Ewangelię. Spróbujmy zrozumieć tamtą sytuację, bo dobre zrozumienie sytuacji, w jakiej byli apostołowie, w jakiej byli bracia, dopiero to zrozumienie pozwoli nam szukać jakichś analogii i wniosków. Więc najpierw wznieśmy się trochę nad ten poziom. To, co będę sobie powiedzieliście, jest słuszne. Ja może nieudolnymi słowami chciałem powiedzieć to samo. Znaczy, w Chrystusie tak naprawdę to jesteśmy jedną grupą. To nie ma znaczenia. Tak właściwie pozostawiamy poza sobą nasz status społeczny, nasz stan posiadania. Siadamy razem i chcemy służyć Panu Bogu tak, jak potrafimy najlepiej i tą służbę Bożą wykonywać. I tutaj uwaga brata Staszka jest jak najbardziej zasadna, że to wszystko pozostawiamy. Widzimy historycznie też, że od czasu Pana Jezusa bywało tak, że pewne środowiska bardziej się skłaniały do Pana Jezusa, bo bardziej czuły tą potrzebę odnowy moralnej, inne mniej, ale też tam byli bracia, którzy się wywodzili, to o tym opowiada nam apostoł Jakub w swoim liście, o tym, że jest w sumie między nami różni bracia i zamożni, mniej zamożni, nas przestrzega, byśmy tych różnic nie czynili, ale w Chrystusie jesteśmy wszyscy równi. Wyciągając kolejne wnioski z tej historii, wniosek, który ja wyciągam, co jest jeszcze pięknego w tej sytuacji, to jest to, że było grono, które było na tyle autorytetem, że zarówno Paweł i Barnaba byli skłonni do nich pójść, jak i ci, którzy głosili te sądy, mówili, to niech rozstrzygną to w Jerozolimie, niech to rozstrzygną starsi i niech to rozstrzygną apostołowie w Jerozolimie. Dobrze jest, jeżeli są takie grona, co do których jest zaufanie, że znajdą wyważone stanowisko, że ich zrozumienie drogi Bożej jest głębokie i dobrze, jeżeli takie grona są, to powinniśmy starać się o to, aby takie grona u nas mogły funkcjonować. Dlatego ja też za tymi gronami jestem. Jeżeli można, tylko mam personalną rzecz. Mniej lubię, jak to się nazywa zarząd, lepiej lubię, jak się nazywa rada. Ale to jest może kwestia nazewnictwa. Ale generalnie za instytucją taką, że są bracia, do których się idzie, mówi bracia, jest taka trudna sprawa, no, z waszym doświadczeniem, z waszymi umiejętnościami poradźcie, co robić, bo doszliśmy do punktu, że nie potrafimy tego sami rozwiązać. To było bardzo dobre. No, my mamy ten minus, że nie mamy apostołów. Mamy bardzo doświadczonych braci, ale gdybyśmy jeszcze mieli apostołów, to byłoby może jeszcze odrobinkę łatwiej. Czytajmy braterstwo i może jeszcze jedna uwaga z wersetu 4. Kiedy przybyli do Jerozolimy, zostali Paweł i Barnaba zostali przyjęci przez zbór apostołów i starszych i opowiedzieli im, jak wielkich rzeczy dokonał Bóg przez nich. Punkt numer jeden to jest to, że trzeba pozwolić się wypowiedzieć. I czasami tak często cierpimy na to, że opinie są powtarzane z ust do ust. Ten brat tak uważa, a ten tak uważa. I czasami ja chętnie usłyszał opinię tego, który tak uważa. I trzeba tym, który uważa inaczej, pozwolić się wypowiedzieć. Oni przybyli i opowiedzieli o swojej działalności, opowiedzieli to, co robią, jak rozumieją. I to jest też taki cel, myślę, dla nas wszystkich, abyśmy czasami, jak słyszymy o kimś, że coś uważa, to usłyszmy to od niego samego. I ponieważ te rzeczy są zniekształcane, one się zniekształcają przez podawanie tych informacji, i spróbujmy po prostu pozwolić się wypowiedzieć i usłyszeć to rzeczywiście od autora myśli. Czytajmy braterstwo dalej, bo ten czas strasznie szybko leci, a historia jeszcze ma dalszy swój przebieg. I dalej mamy opis takiego większego spotkania, które było nie tylko zebraniem tego zboru, w którym byli apostołowie, ale był to taki większy zjazd. Czytajmy od 6 może do 7. Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć. A gdy to już długo rozpatrywano, powstał Piotr i rzekł do nich: mężowie, bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. I tu jest taka krótka tylko historia, że gdy już sprawę długo rozpatrywano. No niestety niektóre sprawy trzeba długo rozpatrywać i są różne opinie, są różne debaty, aż w końcu czasami czeka się na wypowiedź jednego takiego mądrego człowieka, który coś powie, i w tym momencie wstał Piotr apostoł, której właściwie w tej historii dwie wypowiedzi mocno zaważyły i dwie mamy zapisane. I apostoł Piotr poczuł się, że on musi tutaj się w tej sprawie wypowiedzieć, ponieważ Pan Bóg przez szczególny sposób dał mu tego upoważnienie, bo to on doznał wizji i on był tym, który poszedł do Korneliusza, aby ochrzcić tego poganina, aby w ten sposób dosyć manifestacyjny, jak to czytamy w Dziejach Apostolskich, te drzwi Ewangelii otworzyły się również na pogan. Czytajmy, co Piotr apostoł dalej mówił. Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. Nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Czy to teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowi nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i on. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaby i Pawła. Piotr apostoł zabrał głos I dobrze jest tak, że kiedyś ktoś potrafi tak się wypowiedzieć, po czym następuje coś takiego i umilkło całe zgromadzenie. Są bracia, którzy mają mowę umiejętności. Wśród nas są różne dary. Są dary proroctwa, są dary, są ewangeliści, są prorocy, są pasterze. I jest też mowa umiejętności i pewien umiejętność sformułowania rzeczy. I myślę, że tutaj apostoł Piotr umiał umiejętnie wykorzystać swój własny autorytet, który miał. I z pewną odwagą też postawić sprawę. Powiedzieć, że tu jest jego inna postawa, która jest zapisana, ta, o której mówił brat Piotrek Tysk, że były takie sytuacje, gdzie apostoł Piotr próbował zadowolić wszystkich i próbował bywać z braćmi z pogan, a jak przyjdzie ci od Żydów, to żeby ich tam nie drażnić, to się od nich odłączył. Tutaj zajmuje inne stanowisko. Tutaj jasno mówi o tym, jakie jest jego przekonanie, które wynikało z objawienia, którego sam doznał. I postawił to w taki sposób, powiedział, tak użył swojego autorytetu, i tak to powiedział, że wszyscy umilkli. I chcielibyśmy mieć jak najwięcej takich sformułowań w naszych debatach, że po prostu wszyscy milczą, widzą. Po tych słowach już właściwie nie ma co więcej powiedzieć. I umilkło całe zgromadzenie i słuchali Barnaba i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda czynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. I tu jest kolejna ważna postać, która się wypowiada. Apostoł Jakub jako osoba, no powiedzielibyśmy właśnie z kręgu tych tradycjonalistów. Z innych fragmentów czytamy, że jest to człowiek, który jest mocno przywiązany do tradycji tego myślenia żydowskiego, do tradycji zakonu. Jest mu to wszystko bardzo bliskie, widzi tego wartość, widzi tego cel, widzi działanie Boże poprzez tenże zakon. I dlatego jego zdanie w tym fragmencie będzie bardzo ważne. Będzie bardzo ważne, co powie tenże właśnie człowiek o takim bardzo tradycyjnym podejściu. Mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby spośród pogan wybrać lud dla imienia swego. Z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wzywane zostało imię moje, mówi Pan, który to czyni. Znane jest to od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby się wstrzymywali od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu i od tego, co zadławione i od krwi. Mojżesz bowiem od dawien dawna ma po miasta takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta się go w synagogach w każdy sabat. I te słowa są słowami bardzo wyważonymi, które mówią: rozważmy to, i spadają argumenty biblijne. I braterstwo, spróbujmy się też tego uczyć, żeby czasami spróbować rozważyć, wyjść poza własne emocje, ale spróbować rozważyć ją biblijnie. I trzeba powiedzieć też, ja to chcę stwierdzić czasami z jakimś takim lekkim może smutkiem, że dajemy się ponosić emocjom i rozważamy kwestie bardzo emocjonalnie. Spróbujmy rozważyć racje. Jakie są racje? I rozważmy rację brata Janka czy brata Michała bez względu, czy jesteśmy z tego samego zboru, czy nie. Czy się w innych kwestiach zgadzamy, czy nie. Rozważmy te racje takimi, jakimi one są. I nie stawiajmy na szali, czy brat jest oddany prawdzie, czy nie jest oddany prawdzie. Czy brat służy, czy nie służy. Rozważmy jego zdanie. Czy zdanie, które padło, ono ma uzasadnienie, czy tego uzasadnienia nie ma. I czasami tego trochę brakuje. Przenoszenie tej dyskusji na płaszczyznę emocjonalną, że taki zasłużony brat, to on się nie może mylić. Może się mylić każdy zasłużony brat. Mylili się apostołowie, jak to było powiedziane, myli się każdy. Każdy się może pomylić, dlatego spróbujmy po prostu w takim nastawieniu beriańskim, z całą gotowością przyjąć słowo, ale sprawdzać, czy tak się rzeczy mają. I apostoł Jakub tutaj przedstawił pewne argumenty. Mówi, rozważcie, bo takie słowa już są były napisane. Przecież my to rozważamy, my to czytamy w synagogach. I to co się wydarzyło, to z czym przyszedł do nas Paweł, być może, że nie wiem, czy go zwali apostołem wtedy, czy nie, ale przyszedł z taką rzeczą i to się zgadza z tym, co jest nam napisane. Próbujmy zawsze podchodzić do tego w pierwszym rzędzie, tak jak to było też podkreślane w wielu wykładach, że ten autorytet Słowa Bożego, niech zgodność tym będzie pierwszorzędną sprawą dla nas, a nasze przyzwyczajenia i nasze tradycje niech będą tą rzeczą drugą. I jeszcze jedno zdanie, które tutaj bardzo jest ciekawe, które na samym końcu wydaje się być ważne, które mówi w swojej wielkiej przenikliwości, myślę, apostoł Jakub, to jest mówi tak. Spróbujmy nie nakładać więcej niż te rzeczy, które są ogólne i właściwie można powiedzieć, one są nawet nie są tylko zakonem, no bo przykazanie o niejedzeniu krwi było przykazaniem przedzakonnym, one było dane Noemu. Mówi, spróbujmy zrobić coś takiego. Dajmy pewne zalecenia, nie mówienie. Dajmy pewne rozporządzenie. Ograniczmy go, ale przecież Mojżesz jest kazany w synagogach. Jest tak, że są miejsca, żeby ci uczyli się drogi Bożej. I myślę, że apostołowie i apostoł Jakub w szczególności, oni nie namawiali braci pochodzących będących Żydami, aby nagle porzucili zakon. Oni to wspomniali o swojego życia i byli tym związani. I byłoby dziwne, gdyby na przykład apostołowie przestali obchodzić święta i przestali obchodzić sabat i z dnia na dzień to porzucili. Byli związani tym, tak drogę Bożą rozumieli. Kwestia dotyczyła tych, którzy w tym duchu nie byli wychowani, którzy tego obowiązku ze swego urodzenia nie na sobie nie mieli. I apostoł mówi, pamiętajcie o tym, że Mojżesz jest czytany w synagogach. Dlatego też i my może spróbujmy z tego wyciągnąć taki wniosek, abyśmy w pewnych takich publicznych komunikatach ograniczyli się może do pewnego minimum, do tego, co jest rzeczywiście tak i amen, o którym można powiedzieć, tak jest napisane, a szczegóły bracia w zborach rozważą, bo przecież droga Boża jest badana w zborach i ją rozważamy. I czasami zajęcie takiego stanowiska wyważonego, jakie tutaj sądzę przyjęto, przynosi bardzo dobre i błogosławione owoce. I poczytajmy jeszcze, braterstwo, co dzieje się dalej. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i z Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę, zwanego Barsabaszem, i Sylasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi, braciom pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii, w Cylicji przysyłają pozdrowienia. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami, wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia, postanowiliśmy jednomyślnie posłać do was wybranych mężów z umiłowanymi naszymi Barnabą i Pawłem, ludźmi, którzy oddali swoje życie dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wysłaliśmy tedy Judę i Sylasa, którzy wam to samo ustnie powiedzą. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, prócz następujących rzeczy niezbędnych. Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione i od nierządu. Jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie, bywajcie zdrowi. Następna rzecz, która się dzieje w tym fragmencie, to jest to, że skierowany jest list. I to jest nam, proszę, braterstwo znane, ale myślę, że to braterstwo zrobili jeszcze jedną mądrą rzecz. Mianowicie nie posłali tego listu pocztą, może też warunki temu nie były takie, żeby tam jakaś istniała poczta, ale posłali też braci, którzy mieli opowiedzieć o tym stanowisku. Mieli zaświadczyć o tym, jakie jest stanowisko tego grona, które się zebrało. I nie wiem, czy zauważacie to, że czasami lepiej nam jest przyjąć rzeczy od braci niż od kawałka papieru. Często bywa tak, że lepiej przyjmujemy, ja przynajmniej też lepiej przyjmuję, kiedy przyjdzie do nas posłaniec i powie, wiesz co, tak i tak, tak się sprawy mają, niż jak tylko przeczytam to na rozporządzeniu, które do mnie przyszło. Myślę, że to było bardzo mądre posunięcie. Dlatego, że chodziło tutaj właściwie o pozyskanie tych braci. Nie chodziło o to administracyjnie coś im nakazać i aby się podporządkowali. Wysłano tam braci, jak jest powiedziane, że którzy byli przodujący, którzy pod względem duchowym byli rozwinięci i których posłano, aby tam tą sprawę rozwiązali, aby tam zamieszkali przez chwilę, jak dalej będziemy czytać, aby tam w jakiś czas byli i aby przekonali innych do takiego rozwiązania. To jest naprawdę najlepsze rozwiązanie. Dlatego przyjmijcie go braterstwo, rozważcie to, rozważcie takie pisma, rozważcie takie argumenty i myślę, że to było bardzo, bardzo dobra rzecz, że oprócz tego listu posłano też posłannictwo ustne. I tego też chyba braterstwo możemy też i my uczyć, że dużo łatwiej nam jest się przekonać, kiedy z sobą rozmawiamy. Ja przyznaję, że może też czasami mój temperament bywa różny i czasami może z niektórymi braćmi mam inny temperament i niektóre rzeczy może zrobiłbym inaczej, że oni robią, oni zrobili inaczej niż ja. Natomiast mam dobry kontakt z tymi, z którymi rozmawiamy. Znaczy bardzo sobie cenię, nawet jeżeli mamy inne temperamenty i jeżeli prowadzimy może pracę troszkę inaczej, to dobrze wspominam i dobrze żyję z tymi, z którymi odbyliśmy długogodzinne rozmowy twarzą w twarz. Wtedy, kiedy nie działo się to za pośrednictwem maila, nie działo się to za pośrednictwem kartki papieru, ale była to rozmowa twarzą w twarz. I myślę, że ta rzecz też mogłaby bardzo wiele nam pomóc. Bardzo mi się też podoba w tym, co tutaj pada, jedno zdanie. Postanowiliśmy jednomyślnie posłać do Was wybranych mężów wraz z umiłowanymi naszymi. To słowo jednomyślnie. To jest trudne słowo, bądźmy szczerzy. Czasami ta jednomyślność, ona jest okupiona długimi rozmowami, długimi debatami. Ale ona jest pewną wartością. Ja ją bardzo szanuję. I bardzo cieszę się, że są takie sytuacje, kiedy na sam koniec uda się znaleźć stanowisko, które dla wszystkich jest do przyjęcia. Siadamy do stołu i wydaje się, że mamy różne wizje, inaczej widzimy, a na końcu stajemy i mówimy, no w sumie to, co żeśmy wydyskutowali, to jest dla wszystkich do przyjęcia. I możemy powiedzieć, że jednomyślnie wysyłamy tych braci, niech tak się dzieje. Sam mam to doświadczenie też pracując w komitecie redakcyjnym przez jakiś czas i bywały takie sytuacje, gdzie były różne dyskusje, różne stanowiska co do tego, jakie pozycje wydawać, czy one są godne wydania, czy też nie są godne wydania. I myślę, że metodą nie było przegłosowanie. Nie zawsze głosowanie jest taką metodą. Metoda większościowa nie jest zawsze najlepszą. I sam muszę powiedzieć, czasami może nie chcę tutaj użyć słowa opcja, ale no bracia, którzy myśleli tak podobnie jak i ja, mieliśmy większość, mogliśmy przegłosować. Powiedzieli, no bracia, co będziemy długo dyskutować, kto jest za, kto przeciw. I pewni bracia wyszliby z poczuciem, że właściwie ich zdanie nie zostało zaspokojone, że zostało w jakiś sposób ich sumienie pogwałcone. Nie jest dobrze, jeżeli ktokolwiek wychodzi z tym poczuciem, że jego sumienie jest pogwałcone. Więc wkładajmy ten wysiłek, aby znaleźć takie rozwiązanie, żeby powiedzieć, że właściwie no, nikt z nas w pełni swojej wizji nie realizuje, ale jest to wizja wspólna. Ale w sumie, summa summarum, zgadzamy się, że tak chcemy tę pracę prowadzić. Być może ograniczymy trochę my swoje spojrzenie, swoją chęć działania. Dlatego myślę, że pewną wartością jest to, aby rozmawiać i nie zawsze skracać rzeczy dla pewnej szybkości i powiedzieć, no, 15 minut, głosowanie. Czasami nie można rzeczy przeprowadzić 15 minut i głosować. Czasami trzeba o nich porozmawiać i wierzę w to, że jeżeli im się udało to osiągnąć, to może się to udać również i nam. I braterstwo, na koniec jest cały najprzyjemniejszy fragment. Bo ta cała sprawa była taka dosyć bolesna i trudna. I na początku był spór niemały i był jakiś konflikt, ale to jak to się kończy, daje mi wiarę, że jeżeli ci bracia potrafili się ze sobą porozumieć, jeżeli oni potrafili ten Kościół jakoś prowadzić tą pracę wśród tych pierwszych chrześcijan, to i że może to się udać nam. I że my korzystając z tych lekcji i mając doświadczenie jednak trochę dłuższe doświadczenie rozwoju zborów Bożych przez wiele lat, możemy skorzystać z tego doświadczenia i my do takich wniosków dojść. Ale zanim to przeczytam, jeszcze jakaś siostra jedna zgłasza, bardzo proszę o krótką wypowiedź.
Ja tu
siostrę, wolałbym, żebyśmy już o konkretach nie mówili. I wolałbym, żebyśmy nie polemizowali ze sobą. Wznieśmy się troszkę ponad
nie,
te polemizy.
Nie, tylko moje spostrzeżenia.
Dobrze.
Moje spostrzeżenia są takie, że jeżeli komuś pomagamy, to pomagamy, jest inna sprawa, jest jakieś małe pieniądze czy coś, ale jak jest skomplikowana sprawa i jest, trzeba byłoby dużo, jest to logicznie, byłoby, żeby brać pieniądze, kiedy nawet w Biblii jest napisane jest, że lepiej dawać niż brać, ale jeśli chodzi, też miałam jedną ochotę, to pomijałam kontrakt.
Dobrze, siostro, to się o tym, że przypomnij, jeszcze możemy potem porozmawiać o szczegółach. Ja bym chciał na koniec właśnie od tych szczegółów się uwolnić i przeczytać coś właśnie, co jest pocieszające dla nas wszystkich. Bo cała ta sprawa kończy się bardzo pięknie. A gdy to przeczytali, uradowali się jego zachęcającą treścią. Uradowali się zachęcającą treścią tego listu. Juda zaś i Sylas, którzy sami byli prorokami, licznymi kazaniami napominali i umacniali braci. A gdy po upływie pewnego czasu zostali odesłani przez braci ze słowami pokoju do tych, którzy ich wysłali. Lecz Sylas postanowił tam pozostać, a Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi słowo Pańskie. Bardzo piękny fragment. Niech on się spełnia w naszych zborach. Tam, gdzie potrafimy włożyć to wysiłek, aby szukać tej drogi Bożej i aby trzymać się pewnych zasad. Bo to, co ja się chciałem z braterstwem z wami przeprowadzić, to nie mam żadnego konkretnego rozwiązania dla was. Nie mam dla was żadnego stanowiska w tej czy w innej sprawie. Chciałbym tylko, żeby nas pouczyło Pismo Święte co do pewnych metod. I mamy tę sytuację, gdzie bracia użyli pewnej metody do rozwiązania problemu i być może ta metoda może nas pouczyć. Myślę dlatego, że powinniśmy, teraz jest dla nas okres czytania dziejów apostolskich. Czytajmy te dzieje apostolskie i niech ten duch postępowania, który towarzyszył apostołom i wszystkim szczerym braciom, niech on przeniknie do nas. Po problemy pewnie mamy podobne jak oni. I to jest też jakimś dla nas takim momentem, kiedy powinniśmy my przed tym stanąć i umieć się odpowiednio zachować, aby tak jak tutaj jest powiedziane, bo właściwie summa summarum Paweł, apostoł i Barnaba zostali pocieszeni. Ręce są na nich włożone. Róbcie tak dalej, jak robiliście. Wasza działalność jest dobra i słuszna. Rozważyliśmy wszystkie argumenty, przemyśleliśmy i doszliśmy do wniosku, że takie jest dzieło Boże. I myślę, że jeżeli potrafimy nas znaleźć tą spójnię i tą jedność, jeżeli nam się to uda, to będzie naszym wielkim, wielkim sukcesem duchowym, takim sukcesem, z którego się my będziemy cieszyć, że drogi Boże są dla nas coraz bardziej jawne. I niech tak się dzieje wśród nas. Amen.